Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu w Tygodniku Politycznym Radia Poznań. A moimi i Państwa rozmówcami będą dzisiaj pan profesor Wiesław Ratajczak, polonista, europeista, publicysta z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie.
I pan redaktor Witold Jurasz z Onet.pl. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, panie przewodniczący.
Proszę państwa, przez to, że mamy cały czas reżim epidemiczny, stąd też wszyscy nasi goście są na telefonie. Przepraszam państwa za jakość tego połączenia, licząc na to, że jakość naszej dyskusji zrekompensuje państwu taką rozmowę telefoniczną. Panowie, chciałbym rozpocząć temat Polski od wyborów prezydenckich, od kampanii. Może zacznę tak nietypowo. Sondażownie, które pokazują czy estymują wynik drugiej tury wyborczej, wskazują na prawie 65%, na pewno ponad 60% frekwencję. To jest faktycznie rekord, jeśli chodzi o polskie wybory. Chciałbym was zapytać nieco prowokacyjnie, czy to jest tak, że w Polsce przebudziła się świadomość polityczna, świadomość obywatelska, czy też raczej jest tak, że poziom emocji, niestety także nie do końca dobrych emocji, jest tak wysoki, że ludzie w tym akcie wyborczym chcą w jakiś sposób tutaj no po prostu te emocje skanalizować. Rozpocznę od profesora Ratajczaka.
Wybory prezydenckie zawsze angażują większą grupę wyborców niż jakiekolwiek inne wybory, więc zaskoczeniem pewnie tak duża frekwencja nie jest. Zapewne jej taki szczególny charakter wynika również z faktu, że wybory odbywają się w tym czasie wychodzenia z pandemii, czy też jakby nowego stadium walki z pandemią. Jest to zapewne też taki sposób odreagowania. Oczywiście przesadą byłoby twierdzić, że Amerykanie wychodzą na ulicę i obalają pomniki, a Polacy uczestniczą w kampanii wyborczej i idą głosować, ale być może jest to też jakiś sposób ujścia społecznych emocji, na pewno wyrażenia swojego zdania, pokazania, że pewne procedury się toczą mimo stanu nadzwyczajnego. Ale na pewno też jest zasługą, choć nie wiem, czy tutaj cudzysłów nie jest potrzebny, zarówno liderów politycznych, jak i publicystów, szerzej na osób zaangażowanych na scenie publicznej, to, że potężne emocje społeczne zostały rozbudzone. Jakkolwiek by nie było, to na pewno trzeba podkreślić, że wysoka frekwencja jest dla demokracji bez wątpienia korzystnym. No, pamiętamy po poprzednich wyborach, kiedy tylko one były nie po myśli kogokolwiek, a zawsze przecież tak jest, no, podnoszony był argument o niskiej frekwencji i obliczano, jak niewielki procent obywateli wybrał większość rządową. Po tych wyborach zapewne tego powiedzieć nie będzie można.
Redaktor Witold Jurasz, jak pan określiłby tą moją diagnozę? Czy te wybory naznaczone bardzo wysokim stopniem emocji są tylko i wyłącznie plebiscytem politycznym, czy też jednak no, są pewnym dosyć niepokojącym zjawiskiem takiej bardzo mocno zaawansowanej wojny polsko-polskiej? Pytam redaktora Witolda Jurasza.
No ja obawiam się, prawdę powiedziawszy, że nie przebudziło się u nas społeczeństwo obywatelskie, czy też naród polityczny, tylko przebudziła się plemienność. Nie widzę żadnej poważnej debaty w tej kampanii wyborczej. Miarą tego jest to, że przed drugą turą do debaty nie dojdzie. Oczywiście o zarzuty w jedną i w drugą stronę. Kto za to odpowiada? No prawda jest taka, że pan prezydent Andrzej Duda poza TVP, gdzie cała debata była po niego ustawiona, debatować nie chce. Rafał Trzaskowski do TVP nie idzie. co nie jest pewnie dobre, ale z drugiej strony trochę mu się nie dziwię, bo obiektywizm TVP to jest żart w tej chwili. Jeżeli przyjrzeć się konstytucyjnym uprawnieniom prezydenta, a te dotyczą na przykład polityki zagranicznej, to na ten temat praktycznie żadnej dyskusji nie ma. Więc ja, prawdę powiedziawszy, bardzo źle widzę to, co się dzieje. Mam w ogóle takie wrażenie, że my jesteśmy na granicy stania się chorym człowiekiem Europy, państwem wiecznie niestabilnym, państwem, z którym nikt się nie będzie układał, bo nikt się nie będzie układał z państwem, które gwarantuje, że jeżeli Polska coś zaproponuje, to wiadomo, że jak przyjdzie inna ekipa, to wszystko wywróci do góry nogami. Mhm.
A panie redaktorze, czy nie jest trochę tak, że jednak za tą sytuację w jakimś sensie odpowiadają media? W zeszłym tygodniu poddaliśmy takiej krytycznej analizie to, co dzieje się w telewizji publicznej, ale aby pozostać jednak symetrycznym i obiektywnym, kiedy robię prasówkę, w tej chwili mam otwarty przed sobą telefon ze stroną chociażby redakcji pana redaktora, redakcji Onetu i widzę nagłówki, no to brzmią one tak. GW podsumowuje rządy prezydenta, Fogiel obrzydliwy materiał. Lewandowski dostał propozycję od rządu, dobrze, że odmówił. Kurski broni, on atakuje na zdjęciu Bielan i Kurski. Wywiesiła plakat Trzaskowskiego, została porównana do Judasza. Trzaskowska obiecuje dodatek do emerytury, 200 zł za każde dziecko. I tak dalej, czy jednak nie jest tutaj pewien problem, że dosyć mocno odeszliśmy nie tylko po stronie mediów rządowych, ale także innych mediów od pewnej bezstronności, że włączamy te media, i które albo nam się podobają, albo jeśli nie mamy żadnej opinii, no to wiemy, które włączyć, żeby taką, a nie inną opinię się wypowiedzieć. Czy to nie jest jednak też ten bardzo mocny składnik i wahadło, które doprowadziło nas do tego stanu niebezpiecznej emocjonalności? Witold Jurasz.
No to już odpowiadam. Pierwszy tytuł, który pan redaktor to zacytował, że GW zamierza tam milion, zdaje się, sztuk gazety, czy tam jakiegoś dodatku na temat prezydenta.
Tak, gazeta przedwyborcza.
No ale w drugim zdaniu było Fogiel mówi. Fogiel, czyli rzecznik sztabu Andrzeja Dudy, czyli nawet w tytule ma pan dwie strony. To jakby pierwsza uwaga. Druga uwaga, jest fundamentalna różnica pomiędzy prywatnym medium a medium publicznym. Ja nie mam pretensji do Radia Maryja, że jest Radio Maryjnym, mówiąc krótko. Niech sobie będzie, jakie chce. Nie moja sprawa. Tak samo śmiem twierdzić, że jest z redakcją, w której ja pracuję. Natomiast jednak stanowczo protestuję przeciwko takiemu porównaniu, czy też ja rozumiem. Ja na tyle znam pana redaktora, że wiem, że pan redaktor nie stawia tutaj znaku równości, ale może powiedzmy tak, ja nazywam się Witold Jurasz. Bodaj dwa dni temu opublikowałem wywiad z Andrzejem Zybertowiczem, doradcą prezydenta, w którym no de facto wziąłem w obronę Andrzeja Zybertowicza w sytuacji, w której jemu odmówiono profesury, no dlatego, że najważniej nie jest lubiany przez innych profesorów, którzy go nie lubią za poglądy polityczne.
Jak jasne, panie redaktorze, ale ja nie atakuję pana redaktora i znając też rzetelność pana redaktora, a także też i nasze pozaradiowe rozmowy, ufam rzetelności pańskiej. Chcę tylko zwrócić uwagę nawet nie tyle na sam profil, tu akurat przykład Onetu podałem, na sam profil samego medium, ale chcę zwrócić uwagę na profil prowadzenia kampanii prezydenckiej. Jednak mimo wszystko zarówno w mediach, które są po stronie Andrzeja Dudy, jak i w mediach, które niestety, no właśnie, są po stronie, to już powinno nas trochę zaniepokoić, są po stronie Rafała Trzaskowskiego, nie ma symetryczności. Czy zgodzi się pan z tym, czy nie?
No, zgodzę się, dlatego że ja dowiedziałem się kilka dni temu, że jestem niemieckim dziennikarzem. To jest obraźliwe w stosunku do mnie osobiście, dlatego przepraszam, my się znamy i pan wie, że jestem mało emocjonalny, ale ja się zrobiłem emocjonalny od kilku dni, bo ja nie jestem niemieckim dziennikarzem. Ja pracuję z Pawłem Ławińskim, z Bartkiem Węglarczykiem, z Januszem Sztertnerem, to są moi koledzy Polacy. Ja na temat Niemiec pisałem negatywnie o Nord Stream 2, ja pisałem negatywnie o niemieckiej, przepraszam, unijnej, ale forsowanej przez Niemcy polityce klimatycznej. Ja pisałem o tym, że Niemcy blokowały przez długie lata, aż do rozpoczęcia wojny na Ukrainie, wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Więc mówiąc krótko, krytykowałem Niemcy. No i dowiedziałem się, że jestem niemieckim dziennikarzem i że reprezentuję niemieckie interesy. Więc proszę mi wybaczyć, ale to jest przegięcie. To jest po prostu bardzo grube przegięcie. I ktoś tu, a konkretnie pan prezydent, posunął się o kilka słów za daleko. Ja oczywiście wiem, że w stosunku do niego również pojawiają się wypowiedzi skandaliczne, ale nie będę za nie przepraszał, bo nie ja je wypowiedziałem. Natomiast ja zostałem obrażony przez prezydenta RP, który, przepraszam bardzo, ale chyba nie rozumie, jak wygląda rynek mediów na świecie. Mm-hmm.
Profesor Wiesław Ratajczak, jak pan profesor postrzega tą dysproporcję w przekazywaniu kampanii w polskich mediach? Czy raczej brak proporcji?
To znaczy, pewnie rozpocząłbym od tego, co zawsze powtarzam, choć to teza kontrowersyjna, że mnie bardzo cieszy to, że tak rozmaite opinie mogą być w przestrzeni publicznej w Polsce obecne. I ta różnorodność jest bez wątpienia wielką, wielką wartością. Oczywiście, że poza różnorodnością jest inna wartość, czyli można kultura przekazu, kultura osobista ludzi, którzy się do rozmaitych mediów wypowiadają czy przesyłają im teksty. Oczywiście także jest kwestia profesjonalizmu dziennikarzy, odpowiedzialności redakcji itd., itd. Ale w gruncie rzeczy nawet tak chwilami przesadzona dyskusja i sięganie po argumenty nie najwyższego poziomu jest bez wątpienia lepsze od jakiegoś monologu. Mieliśmy do czynienia i w dawniejszych, i nie tak odległych czasach z podobną sytuacją, że pewne opinie się w przestrzeni publicznej pojawiać nie mogły. Dzisiaj jest to pluralizm, oczywiście pracować musimy nad tym, żeby ten poziom kultury... Mhm.
Wrócę do kampanii wyborczej. Czy rzeczywiście, bo moje wyjściowe pytanie brzmiało tak, czy rzeczywiście tego rodzaju sytuacja, że mamy media podzielone na strony wspierające poszczególnych kandydatów, czy to jest taka sytuacja, która tak naprawdę nam służy, nam jako społeczeństwu, nam jako tym, którzy biorą udział biernie w życiu publicznym? Czy to jednak nie przekłada się na jakieś psucie sfery publicznej?
No bez wątpienia to nie jest sytuacja idealna, ale powtarzam, ona jest na pewno lepsza od sytuacji jakiejś sztucznej zgody czy jakiejś umowy między ośrodkami medialnymi, by pewnych opinii, pewnych polityków nie dopuszczać, albo by wspólnie ich ośmieszać. Te wybory są wyborami ważnymi. Ja też bym nie skłaniał się ku takiej opinii, że nie pojawiają się w kampanii wyborczej ważne kwestie. One są być może i tłem, ale chyba też dla wielu wyborców tłem zrozumiałym. Pan redaktor podjął już tę kwestię polityki międzynarodowej. Owszem, ona wprost nie jest może obecna w wystąpieniach prezydenckich, ale dla każdego, kto choć minimalnie angażuje się w obserwację kampanii wyborczej i widzi tę stawkę, jaką toczą się wybory, no jest jasne, że toczy się wielka międzynarodowa batalia, której elementem są wybory w Polsce, w tą batalię zaangażowani są także bardzo bezpośrednio zarówno nasi zachodni sąsiedzi, Niemcy, jak i drugie europejskie mocarstwo, czyli Rosja. Wybory w Polsce są bez wątpienia tym elementem tego wielkiego procesu.
To może w tym momencie się zatrzymajmy, na ile wybory w Polsce, zwracam się do Witolda Jurasza, rzeczywiście mogą w jakiś sposób wpłynąć na korektę polityki międzynarodowej w Polsce.
bym powiedział w ten sposób, to w jakimś stopniu oczywiście tak, bo PiS w sposób bardzo jednoznaczny stawia na Stany Zjednoczone. Platforma wydaje się bardziej balansować pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi. Chociaż prawdę powiedziawszy, mam wrażenie, że akurat jak chodzi o amerykańską obecność wojskową w Polsce, to prawdę powiedziawszy, te różnice są tylko dla maluczkich, bo w rzeczywistości to tak naprawdę każdy polski rząd po 1989 był proamerykański, a najbardziej proamerykańskim w ogóle rządem był rząd SLD. Więc jeżeli spojrzeć na działania na przykład Andrzeja Dudy w zakresie tej chęci przyciągnięcia sił amerykańskich, ja bym powiedział, że to jest taki paradoks, mianowicie, że pan prezydent Duda tak naprawdę kontynuuje to, co było robione za czasów Platformy, bo przecież główne decyzje zapadły nie podczas szczytu w Warszawie, jak to twierdzą zwolennicy PiS, a podczas szczytu w Walii. Wówczas zastępca sekretarza generalnego NATO, ambasador Aleksander Werszbow, Amerykanin, to bardzo istotne, bo to zmienia jakby jego siły oddziaływania, powiedział, że ta obecność będzie rotational but continuous, czyli rotacyjna, ale continuous, czyli kontynuowana, ciągła.
Ciągła.
Nie stała, ciągła. I tak naprawdę przy tej formuły nie zmieniono. W związku z tym to jest trochę tak, że PiS udaje, że to on zaczął. Z kolei Platforma udaje, że PiS wszystko zepsuł. Jedno i drugie jest nieprawdą. Tak naprawdę w tym względzie jest kontynuacja.
Jednak panie redaktorze, trzeba tutaj też zwrócić uwagę na to, przynajmniej z tej ostatniej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy u prezydenta Donalda Trumpa, że mamy zapowiedź miliardowych inwestycji Google'a, Microsoftu. To są jednak bardzo ważni gracze, bo to jest sfera IT. Mamy też na razie bardzo mglistą, ale jednak ważną zapowiedź zbudowania elektrowni atomowej. Czy ten kurs proamerykański mógłby się zmienić, gdyby prezydentem został Rafał Trzaskowski?
No ale to ja chciałbym zwrócić uwagę, panie redaktorze, że pan prezydent Duda, kiedy był w Waszyngtonie, to w istocie doszło podczas konferencji prasowej do bardzo wyraźnej kontrowersji pomiędzy prezydentem Dudą a Donaldem Trumpem. Nasz prezydent, bo niezależnie od mojego krytycyzmu wobec tego prezydenta, to jest mój prezydent, trzykrotnie mówił, czy też apelował do Donalda Trumpa, żeby nie wycofywał wojsk amerykańskich z Europy, bo pamiętajmy, że przerzucenie 1000 żołnierzy do nas przy wycofaniu 9500 z Niemiec oznacza, że ogólnie obecność amerykańska będzie minus 8500, no chyba, że z tych 8,5 jakiś, nie wiem, 500 000 trafi do nas, do Rumunii, no ale to nadal będzie in minus. No więc wracając, prezydent Duda trzykrotnie brzmiał jak, nie wiem, sekretarz generalny NATO i jak Angela Merkel, a Donald Trump ignorował te słuszne apele, bo to były bardzo słuszne apele. Nasze bezpieczeństwo nie opiera się na Stanach Zjednoczonych. Nasze bezpieczeństwo opiera się na tym, że Stany Zjednoczone są mocarstwem europejskim. I to jest właśnie w tym wszystkim najśmieszniejsze, że ja oceniam te wypowiedzi pana Andrzeja Dudy bardzo pozytywnie, tylko że ja je oceniam bardzo pozytywnie z powodów, o których bardzo niechętnie z kolei mówi prawa strona. One brzmiały bardzo europejsko. Ja bym tutaj powiedział, że to w ogóle jest jakiś taki niezauważony element. Jak chodzi o tą elektrownię atomową, bo chcę odpowiedzieć na pańskie pytanie. Sam jestem dziennikarzem i wiem, jak to jest irytujące, kiedy się zadaje pytanie, a ktoś nie odpowiada na nie. W związku z tym przepraszam za taką nagłą zmianę, ale chcę odpowiedzieć. To ja oczywiście jestem za zbudowaniem elektrowni atomowej w Polsce, tylko że to będzie koszt mniej więcej 60-80 miliardów. Na razie słyszymy, że ma być dialog na ten temat. No, to zawsze tak jest, że Jak się nic nie przywodzi, to się dialog przywodzi. Jak będzie kredyt, to będę happy, dlatego że kredytu nie ma, a nasze spółki energetyczne nie mają tych pieniędzy, po prostu nie mają.
Wiesław Ratajczak, jak pan profesor ocenia ewentualną zmianę w relacjach transatlantyckich, które mogłyby się wydarzyć, gdyby władzę przejął Rafał Trzaskowski? Czy w ogóle one nastąpią, czy też raczej nie będzie żadnej korekty obecnego kursu polityki transatlantyckiej polskiej?
Myślę, że będzie bardzo trudno się wycofać z pewnych haseł i deklaracji związanych z kampanią wyborczą, które wprost być może nie wiążą się z relacjami transatlantyckimi, ale tworzą z nimi szczególny związek. Myślę tutaj choćby o tym zgodnym potępieniu, w którym Andrzej Trzaskowski także swoje zdanie wygłosił, dotyczącym tej wielkiego przedsięwzięcia infrastrukturalnego, jakim jest Centralny Port Komunikacyjny, który to oczywiście musi być rozpatrywany w kontekście wielkiego projektu Międzymorza. Jeśli ten projekt nie powstanie, jeżeli nie będzie takiego centrum, w którym drogi europejskie będą się spotykać i z którego towary i ludzie będą podążać w stronę Trójmorza, no to oczywiście cały ten projekt...
Sam projekt Trójmorza? Czy pan profesor uważa, że Rafał Trzaskowski również będzie kontynuował projekt Trójmorza, czy też go zawiesi? Pytam, ja wiem, że to jest pytanie trudne, bo kandydaci o tym nie rozmawiają, ale możemy to próbować odtwarzać z kilku niewiadomych jednak i z niewielkiej ilości wiadomych. Jak pan profesor to postrzega?
To znaczy, oczywiście jest to wielka niewiadoma, przede wszystkim dlatego, że w przypadku Andrzeja Trzaskowskiego mamy...
Rafała Trzaskowskiego.
Przepraszam, to jest niestety częsta pomyłka wynikająca...
Kiedyś był Mazołęsa, teraz może być Andrzej Trzaskowski.
Przepraszam raz jeszcze. W przypadku Rafała Trzaskowskiego, no niestety mamy do czynienia z taką serią wypowiedzi na fundamentalne tematy, które... to wypowiedzi są w sprzeczności z jego wcześniejszymi sądami. Oczywiście zmieniają się uwarunkowania, no ale jeśli ktoś mówi, że Nord Stream to, cytuję, porozumienie prywatnych firm i nie stoją za tym rządy, no to w ewidentny sposób zafałszowuje sytuację w Europie Środkowej i rozmaite przedsięwzięcia dotyczące Trójmorza w ten sposób uderza. Oczywiście Rafał Trzaskowski kilka dni temu potępił projekt Nord Stream, ale w gruncie rzeczy, którą z tych wypowiedzi traktować jako miarodajną, jest to potężna zagadka. No także pamiętamy te wcześniejsze jakby ukłony nie tylko Rafała Trzaskowskiego, ale powiedzieć można tego obozu politycznego, którego kandydat jest emanacją, ukłony w stronę Berlina. Wydaje mi się, że jest jednak pewne napięcie między projektami transatlantyckimi, a tymi projektami, które formułowane są w Berlinie. Oczywiście polska polityka powinna polegać na mądrym balansie między wielkimi ośrodkami. Chciałbym wierzyć, że obaj kandydaci będą tutaj szczególnie mocno na tę niezależność Polski, niezależność Trójmorza stawiać. No tam w przypadku Andrzeja Dudy mam co do tego pewność, w przypadku Rafała Trzaskowskiego daleko idące.
I już bardzo krótko w tej części programu to samo pytanie do Witolda Jurasza. Panie redaktorze, czy idea Trójmorza będzie dalej realizowana przez Rafała Trzaskowskiego, gdyby został prezydentem?
No, ja powiem w ten sposób. Ja się... Rzeczywiście jest taka troszeczkę skłonność do pewnej takiej, powiedziałbym, namiernej uczuciowości w stosunku do naszych europejskich partnerów, pewnie w obozie Platformy Obywatelskiej, no ale powiedziałbym, że z równą przesadą widzę z kolei nadmierną skłonność do stawiania wszystkiego na jedną kartę, tylko że dla odmiany amerykańską. Po drugiej stronie bym chciał, żeby było gdzieś tak pomiędzy. Co do Trójmorza, to ja jestem w takiej trochę trudnej sytuacji, bo w Polsce trzeba być albo za, albo przeciw. A ja jestem za, tylko że ja uważam, że Trójmorza nie ma. Znaczy Trójmorze jest projektem, który jeżeli będziemy konsekwentnie w niego inwestować, to za 20 lat ono zacznie leciutko ważyć. Leciutko, ale to znaczy, że musimy w nie bardzo poważnie zainwestować. Ja mam wrażenie, słuchając polityków PiS, że oni troszeczkę w sprawie Trójmorza mówią to, co tu Mackiewicz pięknie napisał w Polityce Becka, mój ulubiony cytat, że Beck grał tak jakby, że próbował stworzyć sojusz obronny wokół Polski, grał tak jakby siły te już posiadał. Otóż Trójmorza nie ma, to nie istnieje. To jest na razie dopiero projekt.
No ale jest to on projekt, który ma pewne zalążki do tego, by stać się projektem sukcesu. I pytanie, nie chodząc same Trójmorze, tak. Czy Rafał Trzaskowski do tej idei się przywiąże i ją ewentualnie jakoś rozwinie, czy też ją zamknie pańskim zdaniem?
No ja podejrzewam, że w naszym stopniu ją pewnie będzie, że tak powiem, wygaszał, bo inna jest koncepcja Platformy, tylko jest jedna podstawowa uwaga, którą chciałem poczynić. Otóż proszę zwrócić uwagę, że kiedy był szczyt Trójmorza, ten słynny z udziałem Donalda Trumpa, to w tym szczycie nie brała udziału Ukraina. Bardzo cichutko zmieniono nazwę z Międzymorza, kiedy to, w którym to Ukraina miała być, brać udział, na Trójmorze i Ukrainy już w tym nie ma. Innymi słowy, co my budujemy? Ano budujemy projekt w ramach Unii Europejskiej. No bardzo fajnie, jestem za, dlatego że uważam, że mamy sprzeczne interesy na przykład z południem Europy w innych sprawach, nie wiem, co
zostawmy w tym momencie już analizę samego Trójmorza na inny czas, a my przenosimy się w tym momencie do drugiej części naszego programu, do polityki międzynarodowej.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, redaktor Witold Jurasz, onet.pl i z UAM-u profesor Wiesław Ratajczak, a część międzynarodową chciałbym poświęcić tematowi, który regularnie w naszych audycjach powraca, tematowi COVID-19. Chciałbym was zapytać, jakie państwo waszym zdaniem, czy jaki model radzenia sobie z pandemią jest najbardziej efektywny, a może, jeśli macie taką wolę, pokazać, która z propozycji polityk publicznych w tym zakresie jest najmniej efektywna. Ja muszę powiedzieć, że z pewnym niepokojem spoglądam na reakcje polityczne na COVID. Z niepokojem takim, że oto patrząc chociażby na Chiny, jakoś nie chce mi się wierzyć, że Wuhan jest wolny zupełnie od COVID-u. Z drugiej strony w bardzo poważnych programach do spraw międzynarodowych wielu ekspertów pokazuje, że tak naprawdę nie powinniśmy zaczynać dyskusji o możliwej drugiej fali COVID-u, ponieważ nie poradziliśmy sobie do końca jeszcze z pierwszą falą. Kiedy spoglądamy na skalę wzrostu, to widać, że ona oczywiście nie jest już tak niebezpieczna, jak była wiosną, ale ona w niektórych państwach, także państwach zachodnich, powoli wzrasta. Ja tydzień temu reklamowałem państwu książkę pana doktora Marcina Kędzierskiego, Nie znam się na epidemiach, jego taką kronikę pandemii i reakcji rządu na pandemię w Polsce, ale porozmawiajmy teraz w perspektywie międzynarodowej. Ponawiam moje pytanie, które z państw waszym zdaniem najlepiej sobie poradziło z COVID-em? Rozpocznę od redaktora Jurasza tym razem.
No, mam wrażenie, że jednak Chiny, dlatego że były w stanie wprowadzić absolutnie drakońskie środki zaradcze. To jest w ogóle taki paradoks. No i właśnie tutaj pytanie, czy należy użyć słowa autorytaryzmu czy totalitaryzmu, bo Chiny nie są państwem totalitarnym w znaczeniu stalinowskim, ale jak chodzi o przyrządowanie do kontroli ludzi, to w istocie są państwem o możliwościach totalitarnych. Państwa quasi-autorytarne poradziły sobie znacznie gorzej, dlatego że mają wszystkie słabości autorytaryzmu, a nie mają tych zalet. Czyli na przykład Rosja poradziła sobie, jak wszystko wskazuje na to, nie aż tak dobrze, jak się wydawało. No Stany Zjednoczone fatalnie sobie radzą. Pewnie tych powodów jest sporo.
Ale widział, bo to jest ciekawy wątek, ale widziałby pan redaktor zbieżność takiego czynnika, jakim jest kontrola społeczna ze skutecznością radzenia sobie z koronawirusem? Kontrola w sensie negatywnym, czyli...
Zmuszanie ludzi.
Zmuszanie ludzi, przymus, ograniczanie wolności. Czy widziałby pan redaktor tutaj korelację?
No niestety tak, dlatego że po prostu ludzie nie chcą się stosować do tych ograniczeń. Czy inaczej, przez jakiś czas chcą, później przestają chcieć. I przymus wydaje się być niestety skuteczny. Ale ja bym powiedział co innego. Otóż kiedy była ta wielka dyskusja, czy nasz rząd sobie dobrze dał radę, czy on sobie źle dał radę, ja uważam, że jak chodzi o szybkość reakcji, to trzeba tutaj oddać Prawu i Sprawiedliwości, że ta szybkość reakcji była bardzo dobra i ona dużo pomogła. Tyle, że kiedy w styczniu dopiero te pierwsze przypadki się w Europie pojawiały, na uniwersytecie w jednym z miast na Węgrzech, proszę wybaczyć, nie pamiętam w którym, naukowcy, którzy badają epidemię od lat, zrobili model. I z tego modelu wynikało, że najwięcej osób umrze w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii i we Włoszech. Przepraszam, we Włochy były jako drugi kraj wymienione. No i dokładnie tak jest. Okazało się, że to nie ma żadnego związku z tym, jak rządy reagują, a z tym, że do Mediolanu przylatywało 8 samolotów z Chin, a do Polski przylatowały, o ile pamiętam, przed COVID-em chyba 2 w tygodniu. No i tyle. Po prostu naszym szczęściem jest to, że wbrew temu, co często sobie myślimy, no jesteśmy w gruncie rzeczy na uboczu.
Ale panie redaktorze, ja na chwilę jako zawodowy filozof polityczny jednak, bo trochę pan mnie zastanowił tą uwagą, zastanawiam się, czy taką konsekwencją, i to wcale nie mówimy tylko o jakiejś utopii, ale o realnej konsekwencji, za chwilę nie będzie usprawiedliwienie ograniczeń wolności COVID-em. Czy czasem nie będziemy mieli takiego niebezpieczeństwa, że rządy będą mogły manipulować danymi epidemiologicznymi właśnie po to, aby poszerzać swój zakres kontroli, że ten lewiatan znalazł być może znakomity środek do łapania pożywienia?
Oczywiście w państwach autorytarnych to oczywiście tak. Natomiast ja nie czuję się, szczerze powiedziawszy, jakoś szczególnie ograniczony w swoich wolnościach. Nie czułbym się, gdybym się dowiedział, że będzie grozić mi mandat za to, że nie założę maseczki wchodząc do sklepu. Prawdę powiedziawszy, jestem za tym, żeby były za to mandaty, bo jest w efekcie tak, że niby jest obowiązek, a połowa ludzi się do tego nie stosuje.
Jasne.
A jako, że to nie jest zabawa, tylko tu chodzi o życie ludzkie, to jestem absolutnie zwolennikiem absolutnie policyjnych metod i zmuszania ludzi, dlatego że po prostu, przepraszam, ale to jest Radio Poznań, blisko Niemiec, Ordnung muss sein.
Wiesław Ratajczak, jak pan profesor widzi kwestię skuteczności, które rozwiązanie wydaje się panu profesorowi najbardziej skuteczne na tą chwilę w walce z COVID-19?
Wiecie, tu jest tyle zmiennych i trudno mi się nie zgodzić z panem redaktorem, że kiedy popatrzymy na mapę świata, ta sytuacja w każdym punkcie wyglądała inaczej. Ryzyko masowych zachorowań, masowych zgonów było w każdym punkcie inne. To wynikało z momentu, w którym wirus dotarł do danego państwa, z obyczajów, klimatu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chyba bym taką delikatny znak zapytania postawił przy tej odpowiedzi, że to Chiny sobie najlepiej poradziły. Być może w takiej skali własnego państwa owszem, ale jednak strata wizerunkowa Chin jest, jak sądzę, ogromna. Te badania, o których pan profesor wspomniał, matematyków Uniwersytetu w Gdynie, one wskazały również na to, że można bez cienia wątpliwości orzec, iż dane przekazywane przez rząd Chin były stanowczo zaniżane wobec rzeczywistej skali pandemii. I fakt, że prawdziwy przebieg epidemii nie był komunikowany opinii publicznej. On oczywiście w największym stopniu obciążał Międzynarodową Organizację Zdrowia, ale pośrednio także Chiny. Na ile więc one są dziś znacznie mniej wiarygodnym państwem świata, znacznie podejrzliwiej są dziś traktowane przez opinię publiczną wielu krajów. Myślę, że to jest strata, którą także Chiny muszą wziąć pod uwagę. Mhm. Natomiast tak patrząc w skali bezwzględnej, oczywiście tych, jak powiedziałem, jest tyle zmiennych, że nie byłbym w stanie odpowiedzieć na pytanie, kto poradził sobie najlepiej. Oczywiście są takie, każdy, kto będzie chciał podbić wartość kraju, który jest mu szczególnie bliski, będzie wskazywał takie dane, które odpowiadają akurat pozytywnie na pana redaktora pytanie w odniesieniu do tego kraju. No, jeśli na przykład wskaźnikiem, który ma określić, że dany kraj poradził sobie dobrze z skutkami gospodarczymi, jest wskaźnik bezrobocia, a chyba to jest ważny wskaźnik, no to przypomnę, że pierwsze dwa miejsca w Europie zajmują Czechy i Polska. Oba kraje, które dość szybko zamknęły swoje granice, więc być może ta szybkość reakcji z tym była związana, być może ze specyfiką polityki gospodarczej prowadzonej w tych krajach. To już trzeba byłoby oczywiście precyzyjnie określać. Natomiast rzeczywiście ogromną cenę za pewnie błędy popełnione na początku epidemii płaci zarówno Wielka Brytania, jak i wspomniane już w naszej rozmowie Stany Zjednoczone. Jeśli wcześniej mówiłem o rozmaitych sposobach ujścia emocji społecznych, no to właśnie w Stanach Zjednoczonych trzeba powiedzieć o sposobie pewnie najgorszym, wręcz zagrażającym.
Panowie, czas nam ucieka do tematu COVID-u i za granicą, i w Polsce. Będziemy wracać, chociaż pewnie ja, panowie, jak i nasi słuchacze chcieliby, aby ten temat jak najszybciej zniknął z agendy naszych zainteresowań, zniknął w sposób naturalny oczywiście, żeby ta epidemia się skończyła, ale no, życie jest jakie jest, więc do tematu będziemy pewnie nieraz jeszcze wracać, a my przechodzimy do trzeciej części naszego programu. Proszę, zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w nim profesor Wiesław Ratajczak, redaktor Witold Jurasz. W trzeciej, ostatniej części naszego spotkania chciałem Was zapytać o to, jakie tematy fundamentalne widzicie dla Polski, dla polskiej debaty. COVID przerwał nagrania moich takich niecyklicznych rozmów Polska na trzecią dekadę. Staramy się w nich wskazać najważniejsze kwestie, które wyznaczą nam szlak rozwojowy, wyznaczą też nam naszą być może nową tożsamość Polski, która się z każdym pokoleniem zawsze jakoś na nowo współkształtuje. Dlatego chciałem dzisiaj Was o to zapytać, jakie Waszym zdaniem najważniejsze tematy debaty publicznej na tą trzecią dekadę będą, o czym warto dyskutować i dlaczego. Rozpocznę od Witolda Jurasza.
Pan redaktor mnie spytał, jakie będą, ale mam mówić, jakie będą, czy jakie być powinny?
Myślę, że to, jakie być powinny, powinno wyznaczać to, jakie będą.
Aha, nie, to ja myślę, że takiego związku nie ma. Myślę, że około 2050 roku, kiedy ostatni tajny współpracownik będzie już miał bardzo posuniętego Alzheimera, będziemy przeglądać teczki, będziemy zajmować się kwestią propagandy LGBT oraz tym, kto komu ręki nie podał 70 lat wcześniej.
Znów pan redaktor pesymistycznie. Pan redaktor za często w naszym programie pesymistycznie patrzy na świat.
A za pan redaktor ten dowcip, że 60% młodzieży patrzy z optymizmem w przyszłość, pozostałych 40% nie patrzy na narkotyki. Więc ja niestety obawiam się, że patrzę realistycznie.
Panie redaktorze, to w takim razie to jest zupełnie poważne pytanie. Na czym pańskim zdaniem polega przeszkoda, bariera, że nie jesteśmy w stanie nadać tematom strategicznym właściwej rangi?
Myślę, że problem polega na tym, że wie pan, ja mam kilka baniek, takich jak to się mówi potocznie, mam bańkę lewicową, prawicową, centrową, pisowską, antypisowską, w kilku funkcjonuje, ale mam też bańkę, która w ogóle się tym nie interesuje, to jest taka bańka w biznesie. I jak się czasami spotykam z tymi moimi przyjaciółmi, którzy gdzieś funkcjonują w biznesie, no, to oni mają takie problemy typu jest okazja kupić Porsche, pożycz 200 tysięcy, oddam w przyszłym tygodniu. W świecie ekspercko-dziennikarsko stałem dla obu panów szacunkiem, bo jesteście naukowcami naukowym, pożycza się sobie nawzajem 100, 200, 500 zł albo czasem 1000. No mówiąc krótko, o polskim życiu publicznym dyskutują ludzie w większości, mniej lub bardziej, ale w większości spauperyzowani. I to jest jakby pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że my nie mamy tak naprawdę sceny politycznej, mamy jakieś ugrupowania wodzowskie, nie mamy świata think tanków, nie mamy prawdziwej debaty publicznej, mamy tematy, które są istotne, są tematami niszowymi. Mam wrażenie, że myśmy po prostu zrobili plan Balcerowicza, natomiast nie zrobiliśmy planu Balcerowicza, jak chodzi o polską politykę, tylko jakoś to tak przeszło, prawda? No i się ciągnie. Nikt nie ma interesu w tym, żeby to naprawić. Ja mam nadzieję, że w końcu znajdzie się jakiś odważny biznesmen albo kilku, którzy się dogadają i po prostu ufundują polskie nowe partie, nowe think tanki, nową scenę polityczną. Oczywiście to niektórzy mówią, że to będzie źle, bo to będzie tak jak na Ukrainie. No nie sądzę. No. Mm-hmm. Jeżeli spojrzeć na Wielką Brytanię, to na Niemcy, no to przecież tam też jest tak, że ten biznes inwestuje.
Tu pan redaktor nam wymienił te przyczyny. Ja tylko ad vocem, broniąc trochę tej sfery ducha, sfery intelektu, także trochę swojej klasy zawodowej, powiem, że autorami bardzo wielu w historii ostatnich kilkudziesięciu lat, bardzo wielu pomysłów modernizacyjnych byli ci, którzy mogli pożyczyć nie 200 czy 300 tysięcy dolarów czy innej waluty, ale właśnie znacznie mniejsze kwoty im się udawało taką funkcję spełniać. Wiesław Ratajczak, jak pan profesor widzi tę kwestię? Które tematy są fundamentalne dla Polski?
Ale te projekty wdrożono w życie? Czy tylko wymyślono? Przepraszam, że...
No, kiedy na przykład weźmiemy sobie osoby, które doradzały poszczególnym rządom w jakichś momentach modernizacyjnych, chociażby niemieccy ordoliberałowie w Niemczech Zachodnich, no to oni milionerami żadnymi nie byli. Myślę,
ja
że takich przykładów
ja
można dać znacznie więcej.
Słowo, a to był czas dla pana profesora.
To jest pewien problem, kiedy mamy rozmowę na telefon, że trudno nam wchodzić też w pewną polemikę. Także dobrze, że pan redaktor wszedł mi w słowo, a teraz oddaję głos profesorowi Ratajczakowi.
Który jest z natury większym optymistą niż pan redaktor. Być może mój optymizm dotyczy przede wszystkim sfery eschatologicznej, ostatecznej, ale także w tym wymiarze doczesnym chciałbym widzieć plany, które będą się w dobry sposób realizować. A rozpocznę może nie od kultury, choć na niej chciałbym skończyć, ale od sfery ekonomii, o której panowie przed chwilą rozmawialiście. Przy badaniach opinii publicznej, które no, na ogół dziś koncentrują się wokół podstawowego pytania, kto jest za kim, znalazłem bardzo interesujące dotyczące kwestii zwiększania puli przeznaczonej na programy socjalne. I okazuje się, że już w tym momencie większość Polaków jest przekonana, że ta stabilność społeczna związana z programami socjalnymi jest, że tak powiem, zaspokojona. Być może więc jest moment na uczynienie tego następnego kroku. W chwili, kiedy wyeliminowaliśmy
zjawisko strukturalnej biedy. Może nie będę tutaj ćwiczeń z historii przedstawiał, no ale warto tam jednak mimo wszystko pamiętać o tym, że no właśnie 5-6 lat temu jednak bardzo poważnie nie tylko polskie instytucje badawcze mówiły na przykład o kwestii niedożywienia wśród polskich dzieci jako poważnym problemem społecznym.
Dobrze, to już mamy za sobą. Co jest tam ideą na przyszłość, panie profesorze?
W tym momencie oczywiście...
Co ma nas zafascynować?
Gospodarka, że tak powiem, która by odpowiadała skokowi cywilizacyjnemu, którego chcemy dokonać. A więc dobrze skomunikowane państwo z świetnie prosperującym prywatnym biznesem i także jak z nadającymi ton i gwarantującymi pewną stabilność gospodarczą dużymi koncernami takimi jak Orlen. A druga kwestia, stąd mówiłem, że na kulturze chciałbym skończyć. Myślę, że chciałbym wierzyć, że Polska jest taką przestrzenią, w której można dojść do takiego punktu równowagi między projektami modernizującymi, zmierzającymi do modernizacji, a pewnym szacunkiem dla tradycji, pewną trwałością. Myślę, że możemy już odłożyć stary, dawno chyba przebrzmiały projekt mówiący o tym, że modernizacja równa się detradycjonalizacji. Przykład Polski chyba wskazuje na to, że można w tym względzie, nie lubię tego pojęcia, ale akurat w tej sferze chętnie mówiłbym o trzeciej drodze, która polega na takim otwartym, twórczym podejściu do tradycji, ale bynajmniej nie na jej...
Czyli sugeruje pan profesor, że potrzebujemy w polskiej myśli politycznej takiego odwróconego Anthony Giddensa, który zdefiniuje nam naszą trzecią drogę bardziej opartą o rozwój z tożsamością tradycji?
No doskonale pan redaktor to ujął. To znaczy, jak mówię, przystąpiliśmy do tego procesu później i to daje szczególną szansę, bo jeśli pomyśleć o tych, którzy drogę przeszli wcześniej i zapłacili za to często bardzo wysoką cenę, do pewnego rozluźnienia więzi społecznych, do potężnych, by nie powiedzieć takich strukturalnych problemów społecznych, jak sądzę, Polska jest w stanie wypracować pod tym względem inne rozwiązanie, o ile oczywiście nie będzie to działo się tak, jak teraz niestety czasami jesteśmy świadkami, to znaczy takiego wzajemnego wykluczania swojej obecności, znaczy z punktu widzenia...
Panowie, nasz czas zmierza do końca. Ja nie ukrywam, że ta część mimo pesymizmu redaktora Jurasza jest bardzo interesująca, w jaki sposób można rozmawiać twórczo o Polsce i w jaki sposób można się fascynować nowymi ideami. I w tym sensie, jak nam czasem niektórzy krytycy naszego programu zarzucają, trochę przechodzimy z komentarza w takie mini radiowe seminarium, ale myślę, że naszym słuchaczom to nie przeszkadza. Zbierzamy do końca. Co polecacie do czytania? Ja w tym tygodniu polecam do czytania książkę profesora Grzegorza Kucharczyka, Długi Kulturkampf o wojnach kulturowych pruskich wobec Polski. Wydało to Narodowe Centrum Kultury. Książka zapowiada się bardzo interesująco. Polecam państwu. Profesor Ratajczak, co pan poleca?
Ta książka jest znakomita, to potwierdzam. A wiem, że profesor Kucharczyk Tery ceni pisarza, o którym ja chciałem przypomnieć, jego książki gorąco polecić. Myślę o Żanie Raspaju, który ten Paweł Łeb opuścił 13 czerwca 2020 roku. A przypomnę, to autor Pierścienia Rybaka, Miłosierdzia, Obozu Świętych, znakomitych, mądrych powieści na ten nasz trudny czas.
Witold Jurasz, co pan poleca naszym słuchaczom?
Ja mam z poleceniem książek, dlatego że to tak znakomici goście są u pana redaktora, że zazwyczaj polecają bardzo ambitne książki. Więc ja dla przeciwwagi polecę książkę, która jest trochę mniej ambitna, ale świetnie się czyta. Robert Harris Vaterland. To jest powieść o political fiction, o III Rzeszy, która wygrywa II wojnę światową. Prezydent Kennedy przyjeżdża na 75. urodziny Adolfa Hitlera. I uczciwy gestapowiec dowiaduje się, że coś podobno się stało niedobrego w obozach koncentracyjnych i zaczyna śledztwo, bo nie wie o tym, że coś takiego miało miejsce. Fenomenalna powieść, świetnie się czyta.
To ja jeszcze Państwu dorzucę, bo w wakacje zawsze jest trochę więcej czasu do czytania. Ja czytam teraz taką znakomitą książkę o przemianach w Rosji. Zresztą książkę, którą proponował jeden z naszych gości, ojciec Wojciech Surówka, zimą tego roku. Widzicie Państwo, sam czytam książki, które są tutaj polecane. Arkadia Ostrowskiego, Rosja, wielkie zmyślenie, w jaki sposób rosyjskie koncerny medialne wraz z oligarchami wpływały na politykę rosyjską od Gorbaczowa do Putina. Proszę Państwa, w przyszłym tygodniu druga tura wyborcza. Prawdopodobnie w Radiu Poznań będzie też wieczór wyborczy, więc my pewnie, tak jak to było po pierwszej turze, przekładamy nasz program na któryś dzień tygodnia. Ja się z Państwem bardzo serdecznie żegnam, życząc tym, którzy wyjeżdżają, dobrego wypoczynku, dobrego urlopu i jeśli chcą czasem wieczorami włączyć Radio Poznań, bardzo do tego zachęcamy. Jest to możliwe oczywiście również w internecie. Żegna się z Państwem dzisiaj profesor Wiesław Ratajczak. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję i takie rozmowy tylko w mediach publicznych.
I redaktor Witold Jurasz. O, pesymistycznie, ale ciekawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się pięknie.
Kłaniam się. Dobranoc Państwu. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.